Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Ronald J. Dibbert. Wielka inwigilacja. Kto, jak i dlaczego nieustannie nas szpieguje? I dlaczego internet potrzebuje resetu? Z angielskiego przełożyła Małgorzata Maruszkin. Czyta Mateusz Drozda. Dla Jane, mej miłości, towarzyszki życia i powierniczki przy porannej kawie. Wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć. Posuwa się tak daleko, aż napotka granicę. Iżby nie można było nadużywać władzy, trzeba, aby przez naturalną grę rzeczy władza powściągała władzę. Monteskiusz, O duchu praw, przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Wstęp do wydania polskiego. Pisanie wstępu do polskiego wydania Wielkiej Inwigilacji, oryginalnie Reset, to ogromny zaszczyt. Pierwszy raz przyjechałem do Polski wiosną 1990 roku, kiedy w całej Europie Wschodniej i w dawnym Związku Radzieckim upadał komunizm. Pobyt tu był bardzo intensywnym doświadczeniem. Wszędzie panowały zamieszanie i wyczuwalny niepokój. Czego można było się spodziewać w momencie, gdy istniejące od dawna instytucje nagle się rozsypują? Już i tak wystarczająco napiętą sytuację pogarszała nietrafiona doktryna szoku ekonomicznego, promowana przez neoliberalnych polityków i ich doradców jako sposób na zdarcie opatrunku, którym przysłonięto rany po systemie komunistycznym i skok na główkę w kapitalizm. Bezrobocie i ubóstwo szybko rosły. Jednak niezaprzeczalnie była też nadzieja na przyszłość. Rozmawiałem z wieloma Polakami, którzy wyrażali głęboko zakorzenioną w nich tęsknotę za prawami będącymi sednem demokracji liberalnej. Wolnością słowa, prawem do prywatności, dostępem do informacji, wolnymi i sprawiedliwymi wyborami, wolnością zgromadzeń. Internet dopiero raczkował jako nowy sposób porozumiewania się i ważny, niemożliwy do filtrowania obszar społeczeństwa obywatelskiego. Każdy chciał być online. Mimo chaosu związanego z upadkiem komunizmu panowało podniecenie wywołane nowymi perspektywami. Przyszłość rysowała się w jasnych barwach. Ponad 30 lat później sytuacja w Polsce, co smutne, wygląda ponuro. Na powrót do komunizmu się nie zanosi, jednak podstawy demokracji liberalnej szybko erodują. Według światowych organizacji, corocznie oceniających stopień przestrzegania praw i wolności na naszym globie, Polska spada w rankingu i to szybko. Freedom House twierdzi, że Polska, stawiana w jednym rzędzie z nieliberalnymi Węgrami, wyróżnia się na tle Europy nieporównywalnym z niczym pogorszeniem jakości demokracji na przestrzeni ostatniej dekady. Raport przedstawia zapaść Polski w dziedzinie niezależności sądownictwa, wolnych mediów, sektora obywatelskiego i równego traktowania mniejszości oraz drogę, którą przebył rząd od atakowania zasad liberalnych stanowiących podporę demokracji do ustalania nowych własnych norm i otwartego poszerzania antydemokratycznych praktyk. Wiodącym tematem Wielkiej Inwigilacji, który szeroko omawiam w rozdziale trzecim, jest ogromny, skokowy postęp w możliwościach inwigilowania, które zyskały rządy dzięki temu, że media cyfrowe zaprojektowano jako podatne na inwazje, nie zabezpieczono ich i nie objęto stosownymi regulacjami. Rządowe agencje bezpieczeństwa mają do dyspozycji szeroką gamę produktów i usług pozwalających im szpiegować obywateli, kontrolować przepływ informacji i wdrażać niespotykane wcześniej metody targetowanej oraz masowej inwigilacji. Klienci rządowi kupują technologię nadzoru od firm zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, działających jako nieuregulowana gałąź przemysłu o globalnym zasięgu. W rozdziale trzecim przestrzegam, że tak wielki skok technologiczny w dziedzinie zdalnej kontroli szybko staje się normą wobec braku bezpieczników zapobiegających nadużyciom władzy. Mamy XXI wiek z możliwościami mocarstwowego nadzoru, jednak nasze prawa i wolności są chronione przez mechanizmy kontrolne z epoki wiktoriańskiej. Krótko po wydaniu Wielkiej Inwigilacji główne zagadnienia przedstawione w rozdziale trzecim zobaczyliśmy wykorzystywane w praktyce, i bardzo nas to zaniepokoiło w Polsce. Wczesną jesienią 2021 roku Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto, czyli założona przeze mnie grupa badawcza, którą kierowałem, odkrył, że telefony co najmniej kilku osób z Polski, w tym niektórych należących do opozycji, zostały zhakowane przez wysokiej klasy narzędzie szpiegowskie wyprodukowane przez NSO Group, dostawcę oprogramowania szpiegowskiego z siedzibą w Izraelu. Pegasus daje powiązanym z rządem nabywcom niczym nieograniczony dostęp do urządzeń mobilnych człowieka będącego celem ataku. Po aktywowaniu może podsłuchiwać wszystkie rozmowy i monitorować całą komunikację, w tym maile, połączenia telefoniczne i zaszyfrowane wiadomości. Jest w stanie włączyć mikrofon, robić zdjęcia i kręcić filmy. Używając wewnętrznego GPS-u telefonu, potrafi precyzyjnie śledzić ruchy danej osoby i określić jej lokalizację. Krótko mówiąc, Pegasus to system szpiegujący, tyle że na sterydach. Telefony osób, które padły ofiarą inwigilacji w Polsce, zostały przebadane przez laboratoria kryminalistyczne, a wynik jednoznacznie potwierdził, że urządzenia zhakowano za pomocą Pegasusa. Wśród osób szpiegowanych są prokurator Ewa Wrzosek, pracująca w prokuraturze rejonowej Warszawa-Mokotów, należąca do Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, organizacji starającej się chronić niezależność systemu sądowniczego przed zakusami rządu, Roman Giertych, prawnik reprezentujący między innymi byłego premiera Polski Donalda Tuska, główną postać polskiej opozycji, senator Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej, któremu wykradziono z telefonu wiadomości dokładnie wtedy, kiedy, co potwierdziły badania kryminalistyczne, urządzenie zostało zhakowane Pegasusem, a następnie zmanipulowane treści zaprezentowano w państwowej telewizji TVP podczas kampanii mającej oczernić senatora. Michał Kołodziejczak, lider partii rolników, jego telefon zainfekowano Pegasusem przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 roku, przypis redakcji, kiedy jego agrounia miała zyskać status formalnej siły politycznej, mogącej zagrozić rządzącej Polską partii. Tomasz Schweigert, dziennikarz, którego urządzenie zostało zaatakowane, gdy pisał książkę o polskich służbach specjalnych, Andrzej Malinowski, były przewodniczący organizacji Pracodawcy RP. NSO Group reklamuje Pegasusa rządowym klientom jako narzędzie pozwalające śledzić podejrzanych o poważne przestępstwa kryminalne i terroryzm. Czy wobec kogokolwiek z wyżej wymienionych było prowadzone urzędowe śledztwo w związku z podejrzeniem o działalność kryminalną lub terrorystyczną? Wydaje się to nieprawdopodobne, choć trudno tak twierdzić z całą pewnością. Brak przejrzystości w działaniach polskiego rządu oznacza, że w podobnych przypadkach niemal nie istnieje odpowiedzialność publiczna. Podobnie jak wiele innych rządów przyłapanych na szpiegowaniu opozycji politycznej, rządząca Polską partia PiS najpierw obrała linię obrony polegającą na zaprzeczaniu, a następnie niechętnie przyznała, że rząd zakupił szpiegowskie oprogramowanie, lecz zaraz zapewniła, że nie wykorzystywał go w niewłaściwy sposób. Polskie władze zablokowały możliwość wszczęcia jakiegokolwiek niezależnego dochodzenia, zarówno w kraju, jak i na szczeblu Unii Europejskiej. Odmawiają współpracy z Parlamentem Europejskim, prowadzącym oficjalne śledztwo w sprawie skandali szpiegowskich. Właściwie rząd poszedł jeszcze dalej i wprowadził prawo ex post, legitymizujące taki rodzaj hakowania, jaki odkryliśmy, i zapewniające służbom bezpieczeństwa nietykalność. Od tej pory nie muszą odpowiadać na publicznie stawiane pytania, co pociąga za sobą dalszą erozję filarów liberalnej demokracji. Musicie nam wierzyć, mówią, i to ma wystarczyć. Niestety Polska nie jest jedynym krajem europejskim, w którym Citizen Lab i inne organizacje odkryły stosowanie tego typu inwigilacji. W Grecji, na Węgrzech i w Hiszpanii natrafiliśmy na podobne przypadki nadużywania władzy wobec dziennikarzy, prawników, opozycji politycznej i innych reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego. Zetknęliśmy się tam z równie zabetonowanym stanowiskiem rządów uchylających się od odpowiedzi na pytania dotyczące nadużyć i niereagujących na wezwania do większej transparentności i odpowiedzialności publicznej. To historyczna chwila. Jeśli demokracja liberalna ma przetrwać ten niepokojący trend podążania ku prawicowemu populizmowi i autorytaryzmowi, musimy być czujni i reagować na wszelkie nadużycia władzy. W podsumowaniu książki przedstawiam postulaty, których spełnienie być może pozwoli nam odzyskać technologię cyfrową i media społecznościowe wraz ze wszystkimi możliwościami, które oferują, a jednocześnie zapewni zachowanie praw i wolności dzięki przekrojowym ograniczeniom władzy politycznej. Dzisiejsza sytuacja Polski pokazuje to, co filozofowie od stuleci mówili o polityce. Demokracja liberalna nie jest trwała ani dana raz na zawsze. Trzeba nieustannie nad nią czuwać i wykazywać się stałą odpowiedzialnością obywatelską. Tak samo jak ogród wymaga codziennych zabiegów, inaczej chwasty zaczną ją zarastać i w niedługim czasie zniknie. Ronald Dibert, luty 2023.